Architektura na głos.
RODOS Działka, ogródek działkowy, miejsce kojarzone raczej z letnim relaksem, mocą kolorów i pełnią kwitnienia, a jednak nasz dzisiejszy gość wręcz odwrotnie, bo upodobał sobie zimowe spacery po ogródkach działkowych.
Dzisiaj naszym gościem jest architekt Wojciech Mazan, który studiował między innymi na Architectural Association w Londynie. Tam teraz obecnie również współpracuje z Royal College of Art w Londynie jako badacz. Jest współtwórcą biura Prolog, również redaktorem w magazynie Rzut, mogę wymieniać i wymieniać. Także studiowałeś w Rotterdamie na Politechnice Wrocławskiej. Bardzo nam miło, że jesteś naszym gościem.
Dziękuję za zaproszenie.
Fotografujesz altany, stworzyłeś Atlas Altan. Jak to się w ogóle rozpoczęło?
To tak, historia wydaje mi się, że sięga aż 2015 roku. To jest moment, w którym ja, Rafał Śliwa, Paul Cetnarski i Romek Rutkowski w czwórkę zgłaszaliśmy się na konkurs na Biennale Architektury w Wenecji i przygotowywaliśmy projekt, który nazywał się Proste Historie. W zespole jeszcze była Marta Kowalczyk, była nas pięcioro i przygotowywaliśmy zgłoszenie właśnie dotyczące ogrodów i jedną z części tego zgłoszenia były właśnie zdjęcia, które ostatecznie ja wykonałem jakoś na szybko w moim rodzinnym mieście w Nysie i one były częścią tego zgłoszenia i to właśnie były takie ujęcia w jednym kadrze, zawsze takie same, które jakby pozwalały na spojrzenie na altany w takim samym ujęciu. I to jest początek tego projektu, czyli zgłoszenie na Biennale Architektury, które ostatecznie nie zostało wybrane. Pawilon realizowała Dominika Janicka w 2016 roku, a my z tym projektem Proste Historie pojechaliśmy na takie wydarzenie towarzyszące Biennale Architektury, czyli Biennale Urbana i tutaj wspierała nas Bogna Świątkowska z Bez Zmiany. No i w piątkę przygotowaliśmy ten projekt przy współpracy z Polskim Związkiem Działkowców. Przygotowaliśmy takie trzy wielkie makiety, taką wystawę panelową, która pokazywała właśnie te proste historie. Tam było, o ile dobrze pamiętam, chyba 9 historii, które opisywały w taki przekrojowy sposób różne okresy funkcjonowania ogrodów działkowych w Polsce. No i jakby z tego projektu, który dotyczył ogrodów działkowych ogólnie, no mnie zawsze najbardziej interesowała chyba ta skala architektury, czyli te po prostu altany. No i jakby stąd się zaczęły te zdjęcia, no i potem jakby to po prostu kontynuowałem, robienie tych zdjęć, więc wydaje mi się, że można powiedzieć, że gdzieś od 2015-2016 roku w jakiś tam sposób regularnie, bardziej lub mniej, przygotowuję te zdjęcia, gdzieś tam sobie chodzę, jak gdzieś jadę, to chodzę po ogrodach, robię kilka zdjęć, zapisuję, wrzucam i czasem bardziej regularnie, czasem mniej. Różnie to bywa. Nie jest to na pewno projekt, który jest jakby głównym projektem, który robię, jakby jest coś pobocznego. Jakby tu warto też dodać, że na pewno Atlas Altan i te zdjęcia, które ja robię, nie są też pierwszym takim spojrzeniem na ogrody, bo wydaje mi się, i teraz nie pamiętam nazwisk, ale na pewno są jeszcze dwa projekty, które we wcześniejszych okresach i to tak mniej więcej co 10 lat patrzyły na ogrody w ten sam sposób, przy czym wydaje mi się, przynajmniej z tych informacji, do których dotarłem, że tamte zbiory, czy tamte, liczba tamtych zdjęć była zawsze mniejsza, że to były zawsze kilka ogrodów, które były fotografowane, a tutaj jednak Atlas na ten moment ma chyba ponad 600 zdjęć, które są opublikowane. Jakieś tam pewnie jeszcze więcej może czeka na publikację.
To jest taki temat, który troszkę w takim razie wraca jak bumerang i był badany na wszystkie strony. I jak ty na to patrzysz właśnie, że on znowu jakby pojawia się, że te ogródki działkowe ciągle nas fascynują i jakoś tak intrygują?
To wydaje mi się, że to jest jakby specyfiką ogrodów jest to, że one są zawsze w mieście. Jakby wszyscy mamy jakieś związane z nimi może wspomnienia albo przynajmniej jakieś przemyślenia, no bo obok nich przechodzimy i tak dalej. I myślę, że w pewnym momencie ktoś, tak jak ja, decyduje się przejść po prostu za te bramy ogrodu, wejść, poznać ten świat. No i to tak wraca z tymi zainteresowaniami. Myślę, że to nie jest unikalne, że jakby ktoś się nagle tym zaczyna interesować i działa. I tych, myślę, że okołoogrodowych inicjatyw jest bardzo dużo i ludzie działają, myślę, że może nawet bardziej dogłębnie niż Atlas, bo działają na miejscu z ogrodami, z działkowiczami i tak dalej, próbują przekształcać te ogrody. Ja tylko dokumentuję tę architekturę, która tam powstaje. Nie jestem działkowcem, jestem architektem, po prostu patrzę na to co ludzie budują. Więc myślę, że to zainteresowanie jest wielorakie, no bo z jednej strony to architektoniczne, jakby moje, dokumentalne tych osób, które robiły zdjęcia wcześniej. Powstała też, już teraz nie pamiętam w którym, ale wydaje mi się, że przed 2020, w okolicy 2017 książka wydana w Krakowie, Dzieło Działka, która była takim opracowaniem socjologicznym ogrodów, inne osoby robią jeszcze zdjęcia płotków i furtek, inne osoby zajmują się właśnie socjologią i antropologią i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. I myślę, że jakby po prostu jest to na tyle szeroki temat, który pozwala na to, żeby zainteresowało się nim bardzo dużo różnych osób.
No właśnie, bo mówisz, że jesteś architektem i fotografujesz tą architekturę ogródków działkowych. No to co jest w niej takiego, że jednak nie przechodzimy koło tego jak koło zwykłej, powiedzmy, rudery, że myślisz sobie, no dobra, ktoś to wybudował, no to tak ma. Ale jednak jest coś w tej architekturze, że zdecydowałeś się fotografować ich już, jak mówisz, ponad 600.
To, co przykuwa moją uwagę do altanek, no to jest to, że w nich widać tę troskę tego, kto to buduje. To jest jakby jedna strona, czyli jest jakby ktoś, kto rzeczywiście wkłada dużo serca w to, żeby ten domek na działce zbudować. A z drugiej strony, no to jest też to, że mamy taki unikatowy budyneczek, w którym użytkownik jest inwestorem, projektantem i zazwyczaj wykonawcą.
No tak. Więc
to jest tak, że ona powstaje w zupełności, jakby w 100% dla tej osoby. Jest przez nią budowana, projektowana, wymyślana. Jest to też taka, gdzieś kiedyś tak o tym pisaliśmy, że to jest taka emanacja marzeń. Dlatego często pojawiają się na przykład zamki na działkach, że ktoś wymarzył sobie zamek, no i sobie mógł ten zamek postawić. No jest tutaj coś w tym fascynującego i próbowaliśmy to nazywać architekturą naiwną i to nie naiwną w żadnym pejoratywnym znaczeniu, ale taką, która jakby produkowana czy wytwarzana jest przez osoby, które nie są wykształconymi architektami. Czyli jakby tutaj nie jest to skażone tą wiedzą i historią architektury, którą zdobywa się na wydziale. Ona jest po prostu jakby no właśnie tą takim przełożeniem marzeń tego, co ma się w głowie na to, żeby to zbudować i jak to zbudować, to już jest jakby drugorzędne, ważne, żeby to było i służyło. Więc To jest to dla mnie to, co mnie fascynuje, że to jest kompletnie jakby nie idzie tymi torami, do których my jesteśmy przyzwyczajeni jako architekci i architektki, tylko idzie sobie zupełnie jakimś trybem niezależnym od wszystkiego i te osoby po prostu to budują, tworzą, korzystają i są przeszczęśliwe z tego, że mają te działki.
Wspomniałeś też, że z tymi działkowcami również spotykaliście się i rozmawialiście i czy właśnie, powiedzmy, rozmowa z twórcami altan jakoś otworzyła ci nowe perspektywy właśnie, jak oni to robią?
Tu jest jakby w kwestii rozmów z działkowcami zawsze to, jeżeli pojawia się aparat, jest pewnym problemem. Zawsze jest pewna nieufność ze strony działkowców, no bo wiadomo, są różne siły, które ogrody chcą zagarnąć, prawda? Są deweloperzy, są ludzie też, którzy nie wiem na ile, ale może chcą szukać ponadnormatywnych altan i tak dalej, więc na pewno ten aparat wprowadza jakąś nieufność na początku i zazwyczaj w większości przypadków udaje się to przełamać i porozmawiać. I jakby wydaje mi się, że jakby udaje się złapać te nić połączenia, że osoby jakby widzą, te altany mi się podobają i to nie jest w żaden sposób sztuczne, tylko po prostu robię te zdjęcia. To się udaje, ale czy rzeczywiście jest taka informacja zwrotna odnośnie tego, dlaczego to tak powstaje, te altanki, dlaczego tak powstają, a nie inaczej? Tutaj nie jestem pewny, bo jakby zazwyczaj te osoby, z którymi rozmawiam, to są oczywiście anegdotyczne przykłady, uciekają od tej architektury. Jakby dla nich to nie jest jakby ważne, bo ja patrzę na altankę jako na ten obiekt architektoniczny, a dla nich to jest jakby cała działka, w której ta altanka jest częścią, prawda? Mhm. Więc ona ma taki, spełnia taki utylitarną funkcję tego, że po prostu ona zapewnia to schronienie, nie wiem, miejsce do odłożenia grabi i tak dalej, ale nie jest, nie wiem na ile jest tam takiej refleksji, której my byśmy jakby oczekiwali jako architekci, tego, żeby przeanalizować formę i tak dalej, wydaje mi się, że to nie jest w ogóle w sferze zainteresowań i dobrze, oni są po prostu użytkownikami i twórcami tych budyneczków. I zazwyczaj oczywiście jakby są takie historie bardziej techniczne, że to zbudowałem tak, to zbudowaliśmy tak, to przyniosłam stąd, to znaleźliśmy tam i tak dalej, i to tak powstało. Ale czy takie rozmowy dogłębniejsze na temat tego, jak i dlaczego, to wydaje mi się, że do takich nie trafiłem. Jakby pojawiają się takie momenty, jeżeli są altanki, które są przeniesionymi obiektami, czyli na przykład jest kiosk ruchu, który znajduje się na ogrodzie i służy teraz jako altanka, nie wiem, stary autobus, przyczepa kempingowa, no to wtedy jest jakby ta możliwość jakby dowiedzenia się dlaczego i skąd i po co, żeby po prostu jakby tak było najłatwiej, ale takich rozmów, wydaje mi się, teoretyzujących te obiekty, ciężko jest. Wydaje mi się, że jakby to jest poza sferą zainteresowań tych osób, że ostatecznie jakby da się porozmawiać o tych aspektach dookoła, a już o tej samej architekturze. Jakby, bo oni też chyba nie odbierają tego tak. Może ja to fetyszyzuję, że to jest architektura i tak dalej, dla nich to są struktury i domki i tak dalej, więc jakby raczej nie wchodzę w takie dyskusje.
Zawsze widoczna jest jednak ta czułość.
To na pewno, no bo to jest po prostu tak, że no to jest no to chyba taka pierwotna czynność tego, że te osoby po prostu uprawiają ten kawałek ziemi. Zazwyczaj są to osoby starsze, zazwyczaj to są osoby, które albo są na emeryturze, albo ja wiem, jak przechodzę w weekend, no to są osoby, które spełniają tam sobotę i niedzielę i tak dalej, no więc jakby oni mają czas, żeby porozmawiać, porozmawiać, żeby coś opowiedzieć i tak dalej, i tak dalej. Zazwyczaj jest jakby ta sama opowieść o tym, że kiedyś było lepiej, było więcej tego i że teraz jakby nie ma tych altanek tak dużo. Tutaj ileś tam stoi pustych działek. To też jest oczywiście zależne bardzo od tego, czy ogród, w którym jestem i rozmawiam, jest ogrodem, który jest w mieście, czy jest w dużym mieście, czy jest w małym, czy to jest ogród, który jest w mieście, w małym miasteczku, albo gdzieś w ogóle na wsi. To są jakby zupełnie różne historie, różni użytkownicy. To jest bardzo zależne. Jakby te ogrody nie są w żadnym stopniu homogeniczne.
Te altanki często są jakimś takim spełnieniem marzeń użytkowników. Mi się przypomina pewien detal w ogródkach działkowych pod Oławą, gdzie projektant i użytkownik tej działki zawiesił sobie kołpak nad wejściem głównym. Fascynowało mnie to od dziecka, bo na tej działce bywałam od lat. To jest absolutnie abstrakcyjne, ale właśnie Oława. Też jest pewna historia właśnie związana z Oławą i z ogródkami działkowymi.
No tak, no Oława to na pewno Domański i Objawienie. To jest, w ogóle to jakby też jest jakby, tutaj się łączą projekty w jakiś niesamowity sposób, bo historia Domańskiego jest tekstem, który ja pisałem w ramach projektu Architektura Siódmego Dnia, realizowanego przez Kubę Snopka, który dotyczył, że tak powiem, badania i w jakimś stopniu, może nie archiwizacji, ale przeprowadzenia takiej kwerendy dotyczącej kościołów zbudowanych w Polsce po 1945 roku. No i ja pisałem tekst właśnie o Domańskim, którego historia działa w ten sposób. On uznał, że doznał objawienia Matki Boskiej na ogródku. Obok tych ogródów ostatecznie postawił kościół. To w latach 80. funkcjonowało w ten sposób, że tam przyjeżdżały rzeczywiście ogromne rzesze ludzi, które przychodziły do tej jego altany, jakby niszcząc wszystko, co było dookoła i wszystkie uprawy, jakby wszystkie rośliny, które były dookoła, po prostu po to, żeby doznać, on chyba, już teraz do końca nie pamiętam, ale wydaje mi się, że on miał te umiejętności uzdrawiania ludzi, więc jakby no tam oczywiście ta historia jakby kończyła się tym, że potem Matka Boska przyjmowała we wtorki i czwartki i tak dalej, więc Domański jakby był tutaj może też zmęczony tym sukcesem tego objawienia w pewnym momencie, ale na pewno udało mu się zbudować kościół w ten sposób. Ja nawet odwiedziłem tę altankę i w rozmowie z nową użytkowniczką, no bo ona, ta altanka wróciła do puli, że tak powiem, rodu, więc ktoś inny ją po prostu dzierżawi w tym momencie. Ja rozmawiałem z tą nową użytkowniczką, właśnie pytałem jakby o to, jakby powiedziałem, że szukałem tej altanki Domańskiego. Tak, ale to właśnie do tego dążę, że właśnie szukałem i w ogrodzie mnie nakierowali, gdzie jest ta altanka. Ja sobie do niej dotarłem i właśnie pytam panią i ona mi opowiada, że tak, mogę sobie zrobić zdjęcie i tak dalej, i tak dalej. I mi mówi, że to tutaj się objawiała ta Matka Boska, gdzie ma posadzone te tuje, no bo przecież nie będzie sadzić ziemniaków tam, gdzie się objawiała Matka Boska. Więc musiała zaznaczyć te...
Lilię mogła. To był.
Ale zaznaczyła to po polsku tujami, więc sobie tam teraz one rosną. To jest taka, no, taka jedna z tych historii, działkowych, która no właśnie pokazuje to, że ostatecznie chyba tam się może wydarzyć wszystko i że to jest taką przestrzenią, w której no, dzieją się historie no, niespotykane. Ale tak, no to szaleństwo w takim sensie, że te osoby, które tam jeździły, żeby doznać ozdrowienia, wydaje mi się, że jakby rezonowało przynajmniej na Dolnośląskie, Opolskie i tutaj na okoliczne województwa, bo z takich anegdotycznych opowieści, to rzeczywiście jest tak, że osoby pamiętają to jeszcze, że to objawienie było.
To jest coś takiego bardzo osadzonego w ogóle w naszej kulturze polskiej i zastanawia nas trochę, bo ty jednak przez okres swoich studiów i w ogóle życia podróżowałeś, bo studiowałeś też w Londynie, Rotterdamie. Teraz wciąż współpracujesz z Instytutem Królewskim w Londynie?
Tak.
Więc zastanawia nas, czy zauważyłeś takie zjawisko właśnie jak działki i te altany w innych kulturach. Czy to właśnie jest takie bardzo charakterystyczne jednak dla naszego państwa, naszych terenów?
Znaczy się, ogrody działkowe w Polsce mają historię, która zaczyna się w sumie na końcu XIX wieku, no bo pierwszy ogród powstaje 1897, więc one nie są, tak jak często myślimy, powiązane tylko i wyłącznie z okresem PRL-u i tym, żeby ludzie byli w stanie po prostu produkować żywność, więc one mają tę dosyć dłuższą historię. W Polsce one są na tyle obecne, że o nich pamiętamy, jakby widzimy je wszędzie i wydaje mi się, że ten okres właśnie powojenny ostatecznie rozpropagował je na tyle, że są obecne praktycznie na każdym rogu. Ale nie jest to zjawisko specyficzne tylko dla Polski, bo ostatecznie wydaje mi się, że Niemcy mają więcej ogrodów ogólnie, ale na mieszkańca wydaje mi się, że ogrodów najwięcej jest w Polsce. Więc jakby one tutaj w Niemczech, w Polsce, w Austrii też pojawiają się ogrody w mniejszej skali, w Czechach pojawiają się ogrody też w trochę mniejszej skali, ale one są obecne. Pytanie oczywiście jest o strukturę tego działania i tutaj jakby międzynarodowo nie jestem w stanie tego powiedzieć, bo nie robiliśmy takiego studium porównawczego, żeby zrozumieć, jaka jest struktura funkcjonowania, no bo w Polsce to jest w głównej mierze ogrody zrzeszone są w Polskim Związku Działkowców, czyli w głównej organizacji, a są też organizacje poboczne, które pozwalają się działkowcom zrzeszać. No i w większości przypadków działa to w ten sposób, że ogród funkcjonuje na terenie miejskim bądź Skarbu Państwa i ogrody są dzierżawione, one nigdy nie są własnością działkowców. Może nie, że nigdy, ale w większości przypadków one są po prostu dzierżawione. I teraz jakby te struktury działają w innych krajach, tego nie jestem pewien, ale formy, które one tworzą, jakby te altanki, same ogrody, jaką relację ogrody mają z miastem i tak dalej, no to jest bardzo podobne jakby do tego, co obserwujemy w Polsce.
Architektura na głos.
Wspomniałeś, że ta historia jest trochę dalsza niż jak ją właśnie kojarzymy z okresem PRL-u na przykład, więc właściwie jak to się stało? W sensie,
dlaczego?
Dlaczego, tak, znaczy, dokładnie.
Jakby z tego, co analizowaliśmy, no to one powstają na końcu XIX wieku, no i łączą się ogólnie z takimi ruchami, które no, mają propagować aktywność fizyczną wśród osób pracujących. No i pierwszy ogród nazywa się kąpiele słoneczne. No i on właśnie ma służyć temu, żeby promować tę aktywność fizyczną. Też jakby ostatecznie pozwalać na te uprawy. No i wydaje mi się, że w pewnym momencie właśnie po tym pierwszych 50 latach istnienia przychodzi wojna, w której jakby ogródki też odgrywają tę rolę, że pozwalają na produkcję żywności, ale też pozwalają na przechowywanie broni i tak dalej, i tak dalej. No i po 45 roku one przechodzą już jakby zupełnie w tę stronę robotniczo pracującą, gdzie osoby po prostu produkują żywność, której brakuje na rynku. No ale początek jest taki bardziej skupiony na tej aktywności fizycznej, na tym, żeby zapewnić przestrzenie i miejsca i czas i aktywności, które będą pozwalały skupić się na czymś innym i oderwać osoby od pracy.
Czy widzisz na przykład, że ta funkcja pierwotna działek, jak to się konfrontuje z tym, co się dzieje teraz z działkami?
Ta pierwotna funkcja dotycząca tej aktywności fizycznej, ona wydaje mi się, no, że jest realizowana poprzez to, że osoby uprawiają te działki, więc jakby to jest tak, że rzeczywiście jakby no, jest wymagana ogromny nakład pracy tego, żeby o działkę zadbać. I myślę, że teraz jakby dyskusja dziś, która jest jakby pomiędzy tym, na ile działka powinna być obszarem rekreacji, a na ile powinna być obszarem produkcji żywności. To jest, wydaje mi się, na ten moment największy dysbalans, który jest. Bo widzimy to dosyć często, pewnie w jakimś stopniu tak jest, że linia podziału jest wiekowa, czyli jakby starsze osoby skupiają się bardziej na produkcji, na uprawie roślin, ale też na produkcji żywności, a młodsze osoby jakby traktują działki bardziej jako przestrzeń rekreacji. Oczywiście to nie jest tak do końca, że zawsze to idzie w ten sposób, ale tak bardzo uogólniając można tak powiedzieć. To oczywiście wpływa na to, jak ogrody wyglądają. No bo jeżeli ogród służy rekreacji, no to zazwyczaj ma po prostu trawnik, rożno, leżaki i tyle. No jeżeli ogród jakby służy uprawie i to nie tylko roślin, które jemy, ale też jakby kwiatów i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej, no to on ma zupełnie inną różnorodność tych gatunków. No jakby no w jakimś stopniu to rezonuje to może na altany, te starsze altany, czy tych starszych osób, no jakby są tymi altanami, które ja fotografuję, te altany młodszych użytkowników tutaj oczywiście może jakby nie do końca sprawiedliwie to mówię, ale one bywają w jakimś tam stopniu takimi prefabrykowanymi domkami z marketu budowlanego i tak dalej. Jakby tutaj właśnie to, o czym rozmawialiśmy może na samym początku, tej troski jest troszkę mniej i traktowane to jest po prostu jako przestrzeń rekreacji, która rozszerza nam małe mieszkanie, a nie do końca jako też ta przestrzeń, w której jakby ta praca zostaje włożona w takim stopniu. Czy to dobrze, czy nie, no jakby nie wiem. Jakby zawsze pytanie dla mnie powinno być postawione jeszcze dalej, na ile jakby te dwie grupy użytkowników to jest wystarczająca, na ile jeszcze mamy tak naprawdę osoby, które korzystają z ogrodów, a nie są w ogóle działkowcami. I pytanie jest zawsze jakby dla mnie na tej osi, prawda? Jak myśleć o ogrodach w taki sposób, żeby one mogły stać się też przestrzenią dla osób, które nie posiadają działki wewnątrz?
No właśnie, bo jedna dyskusja jest nad tym, czy to jest bardziej teren rekreacyjny, czy produkcyjny, ale druga na temat, czy jest to teren, powinien być bardziej otwarty, czy nie, bo formalnie działki to przestrzeń użyteczności publicznej, jednak kojarzą nam się z zamkniętymi enklawami. Czy myślisz, że jest taki potencjał, żeby faktycznie te zielone tereny miejskie otworzyć na użytkowników, którym niekoniecznie poszczęściło się, żeby tą działkę mieć?
Myślę, że takie opcje są i tutaj zależy od dyrekcji konkretnego rodu. I nie wiem, jak wygląda sytuacja we Wrocławiu na ten moment. Wiem, że w Warszawie organizacje działkowców ogólnie walczą o to, żeby ogrody były otwarte. I wydaje mi się, że jakby najważniejsze jest zrozumienie tego, że ogrody są ogromną wartością w mieście w kwestii różnorodności, w kwestii tego, ile potrafią zebrać wody i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. I myślę, że wszyscy powinniśmy w jakimś stopniu walczyć o ogrody, ale ciężko jest nam walczyć o ogrody w momencie, kiedy one są, tak jak to nazwałaś, zamkniętą enklawą. Ale z drugiej strony, jeżeli one są w stanie zaoferować kilka alei jako alei spacerowych, dodatkowe oświetlenie, ławki i stać się przestrzenią takiej rekreacji, może nie do końca parkowej, ale gdzieś pomiędzy taką spokojną, parkową rekreacją i tak dalej, której jest automatyczny nadzór działkowców tego, że to są przestrzenie, które są bezpieczne, to jest jakby sytuacja, w której wszyscy wygrywamy, no bo nagle siły rynku i deweloperskiego, że tak powiem, deweloperskiej zachłanności nie są w stanie przejąć ogrodu, bo nie tylko działkowcy go bronią, ale też mieszkańcy, którzy żyją wokoło tego ogrodu. I w Warszawie jakby pojawiają się zawsze te argumenty, że są ogrody, które istnieją w okolicach parku, park nie jest oświetlony, w ogrodzie jest oświetlenie, ostatecznie okazuje się, że więcej spacerowiczów jest na terenie ogrodu, po prostu czują się bezpieczniej. No jakby to też jest pytanie o to, na ile te formy funkcjonowania ogrodów będą się przekształcać, bo są takie przykłady ogrodów społecznych we Wrocławiu, ogrodów społecznych w Warszawie, współdzielonych altanek, gdzie grupa osób dzierżawi działkę i uprawiają ją wspólnie, więc pojawiają się inne formy tego funkcjonowania samych działek, więc myślę, że ogrody będą przeżywały takie przekształcenie i ono musi zadziałać, jeżeli chcemy, żeby te ogrody zostały w mieście, no bo jakby inaczej się to po prostu nie uda. Pomimo tego, że oczywiście Polski Związek Działkowców ma ogromną siłę przebicia i ma ogromne umiejętności mobilizacji użytkowników, bo warto wspomnieć o tym, że praktycznie 2 razy tej grupie społecznej udało się zebrać podpisy i przeprowadzić przez pełen proces legislacyjny ustawy w trybie obywatelskim. To jest praktycznie coś, co jest nierealne dla żadnej innej grupy społecznej w Polsce. Niemniej działkowcom się to udaje i to 2 razy im się udało nowelizować ustawę dotyczącą rodzinnych ogrodów działkowych, więc to jest niesamowite, jak oni są dobrze zorganizowani, ale myślę, że to widmo, które krąży deweloperskiej ręki, która chce gdzieś tam, że tak powiem, te ogrody przejąć, pomimo tego, że nie jest to łatwe, no ona będzie coraz jakby mocniej wywierała presję na takie ogrody, jak nie wiem, ogrody przy Wydziale Architektury we Wrocławiu, które są świetnymi terenami, można byłoby mówić, pod zabudowę mieszkaniową, no a dzisiaj praktycznie są zamkniętą enklawą tysiąców małych
działek. Ogień jest też w ogóle dobrym przykładem takiego ogrodu otwartego, o którym mówiłeś, tak. Bo tam też właśnie jest taka inicjatywa, więc to może słuchacze będą bardziej kojarzyć też bezpośrednio z tym miejscem, bo to jest rzeczywiście taka przestrzeń, która przyciąga właśnie przez to i też znacznie ludzie czują się bezpieczniej przez to, że ona jest tak zagospodarowana, ale odnosząc się do tych deweloperów, jak sądzisz, jak duże jest rzeczywiście ryzyko, że jak bliskie może ono jest, żeby rzeczywiście ta ręka deweloperska bardziej się wkradła i miała jakiś taki większy wpływ na te obszary.
Ja bym dodała, że nie tylko ręka deweloperska, ale świadomość, że to są też tereny dobrze skomunikowane i mogłyby zniwelować troszkę suburbanizację.
Na ile to zagrożenie jest? No na pewno każdy widzi to, że mamy tereny, które są niezabudowane w centrach miast, ale ustawa o rodzinnych ogrodach dość mocno chroni ogrody i ciężko jest ogród zlikwidować. Tutaj pewnie trzeba byłoby wrócić do treści ustawy, ale wydaje mi się, że jest bardzo trudne, żeby ogród zlikwidować. Ogród można tylko przenieść. Więc jeżeli na terenie ogrodu powstaje coś nowego, no to ten ogród, który istniał, musi zostać przeniesiony gdzieś na inny teren. Jeżeli miasto jakby decyduje się na to, żeby jakby przenieść, no to on musi jakby wyznaczyć teren o podobnym areale w innym miejscu. Ale to, żeby coś na ogrodzie powstało, no to jest jakby, to są już inwestycje celu publicznego, czyli nie wiem, na przykład przechodzi droga, pewnie szkołę dałoby się postawić. Wydaje mi się, że tutaj jakby mocno trzeba byłoby się nagimnastykować, żeby deweloper mógł wejść, no przy czym jakby ta presja jest, prawda? I tutaj ta presja się rozgrywa właśnie na tym polu ustawy, prawda? Stąd jakby ta mobilizacja działkowców o to, żeby nowelizować ustawę, no bo to ona ich chroni w tym momencie. Dlatego widzimy jakby to jeszcze, że mamy nawet ten ogród na Ubinie zabudowany dość gęsto dookoła, ale on pozostaje nienaruszony, więc tutaj myślę, że ta organizacja użytkowników na tyle mocno dzisiaj jest zakorzeniona, że ona stworzyła fundamenty do tego, żeby ogrody były na ten moment bezpieczne.
Myślę, że warto nadmienić, że ogródki działkowe, poza tym, że jako bioróżnorodność są ciekawym przykładem zrównoważonego rozwoju, to też w kwestii samej architektury altan, to często są tak naprawdę altany z tego, co znalazło się poza tymi prefabrykowanymi. Zresztą same kioski, o których wspominałeś, czy też jeden z moich ulubionych przykładów, ten jugosłowiański kiosk, taki stary, to też się czasami na działkach pojawia. No to wygląda fascynująco i to też działa gdzieś tam w zgodzie z zasadami zrównoważonego rozwoju.
Tak, no jest taki ogród w Otmuchowie, na który przeniesione są dawne domki letniskowe z pobliskiego ośrodka wczasowego. To jest najlepszy jakby przykład takiego upcyclingu, czy recyklingu, czy jakkolwiek to nazwać, no po prostu było, wzięli, przenieśli i jest, no i działa, no jakby jest super, wszyscy są zadowoleni, jakby tamten pozbył się, ośrodek pozbył się tego, że nie musiał tego utylizować, ci sobie przenieśli, no i działa to świetnie. To jest tak, że w Otmuchowie, no tych ogrodów jest tam już teraz mniej, ale kilka ich jest, no i praktycznie na każdym ogrodzie da się odnaleźć taką altankę w takim charakterystycznym, wydaje mi się, ośmiobocznym, w przekroju jest ośmiobokiem, takim trochę diamentem. I one sobie po prostu funkcjonują do dziś, ludzie z nich korzystają i to działa.
Gospodarka obiegu zamkniętego.
Dokładnie, w 100%. No i to jest jakby, no to jest zawsze oczywiście pytanie o to, na ile te nowe altany będą podobne, to zobaczymy. No w Warszawie jest też taki przykład altany, którą kiedyś prowadziła Agnieszka Kowalczyk, która była letnim pawilonem bez zmiany, w którym oni sprzedawali książki i on potem został przeniesiony właśnie na ogród, no i Agnieszka w nim jakby miała swoją altankę i ona istnieje do dziś. Wydaje mi się, że teraz już jest inna właścicielka albo właściciel tej działki, ale to też jest jakby tak, że po prostu ten pawilonik zamiast zostać gdzieś tam zgruzowany, został przeniesiony i służył komuś. Działki czy ogrody działkowe mają ten potencjał tego, że ostatecznie wszystko jest przydatne, nic nie jest brzydkie i wszystko możemy zagospodarować. No i to jest jakby, wydaje mi się, taka nauka dla nas też jakby tego, że możemy na to spojrzeć jako na elementy z potencjałem, prawda? No jakby, jeżeli mówimy o projektowaniu budynków i myślimy o jakiejś, nie wiem, selektywnej rozbiórce i tego, że możemy zaprojektować, nie wiem, okładziny czy inne elementy budynków w taki sposób, żeby dało się je rozebrać i wykorzystać w innym miejscu, no to jest na pewno coś, co przykład altan pokazuje nam w pełni tego, że to jest w stanie funkcjonować, prawda? No bo jest masa elementów, które okna, drzwi, wszystkie elementy tego typu, one są zazwyczaj przeniesione, one nie są projektowane i kupowane specjalnie po to, przynajmniej w tych starszych altanach. One są po prostu gdzieś skądś zorganizowane i przyniesione na ogród.
Ja trochę DIY architektura. Tak jak jest książka Style w architekturze, to myślisz, że w takim razie, jak to się tak wszystko pokoleniowo zmienia, to czy będą style w altanach na przykład?
Nie wiem, czy style. Myślę, że łatwiej byłoby mówić o strategiach. Właśnie na przykład ta strategia przeniesienia obiektu jest taką oczywistą, że mamy autobus, mamy wagon pociągu, przyczepę kempingową. To jest na pewno jedna z tych strategii. No, innymi strategiami są te altanki, które powstają z jakiegoś marketu budowlanego. Innymi są jakby małe skrzynie. Innymi są pewnie altanki prefabrykowane, które były po prostu postawione jednym zamachem. Wszystkie i teraz można obserwować, jak one po x latach zostały poprzekształcane przez każdego użytkownika. Tych strategii jest kilka, więc łatwiej byłoby mi mówić chyba o strategiach ich powstawania niż o stylach, bo ten styl jest zawsze taki, no, altankowy jeden. No, nie, one są,
każda altanka jest jedna w swoim rodzaju.
Tak, ale też jakby widać to, że jakby, no, to jest gdzieś tam jakby zrobione z sercem, no, ale też z umiejętnościami każdego użytkownika, prawda? Nie są to wykonawcy. Nie chcę odbierać im niczego, ale wiadomo, jakby altanki, jakie są widać na zdjęciach, są urocze. No i
To jest taki urok, który kradnie mi serce, tak samo jak w przypadku targowisk na przykład. To jest ten sam rodzaj takiej szczerej architektury, która wynika po prostu z tego, co tutaj potrzebujemy, a mamy taki dostęp materiałów i on nie jest najwyższej jakości często, ale
tak, no, taka
to
najbardziej
powstaje.
Utylitarne budyneczki, struktury, które po prostu mają służyć tego, czemu mają służyć. I pomimo tego, że ta forma architektoniczna nie jest priorytetem, no to one potrafią tworzyć, tak patrząc sobie okiem architekta i architektek, że one potrafią tworzyć takie formy, które są bardzo ładne, gdzie proporcje i tak dalej. Ja pamiętam, że miałem takie kilka altanek, które myślę, że gdyby zrobić im jeszcze lepsze zdjęcia, to można byłoby próbować publikować i pytać, czy to nie jest jakiś dom znanego architekta z Belgii, czy ze Szwajcarii, prawda? No bo po prostu one potrafią złapać takie jakieś niesamowicie dobre proporcje, jakieś większe okno ktoś znalazł i tak dalej. I to sobie działa, prawda? A to jeszcze, bo zaczęłaś w ogóle od tego, że po ogrodach dobrze chodzi się zimą i to właśnie dlatego, że najlepiej widać altany. Po prostu nie ma całej zieleni i da się je dobrze sfotografować.
Na Instagramie można swobodnie obserwować twoje obserwacje i ujęcia, jak to swoim okiem patrzysz na tą przestrzeń i tak nas zastanawia, czy jest jakiś plan na przykład, czy tak powstanie taki drukowany, dostępny atlas albo...
W formie ostatecznej i w ogóle, czy ta forma ostateczna jest osiągalna, czy to zawsze będzie forma dynamiczna tegoż albumu.
Często się zastanawiałem nad tym i to jest z jednej strony na pewno coś, co w jakimś tam stopniu korci, no nie, jakby, że tak chciałoby się to podsumować książką, ale z drugiej strony jakby właśnie chyba charakter tego zbioru jest otwarty, no bo tego się nie da skończyć, prawda? No jakby ja gdzieś tam próbowałem sobie wyliczyć, no jest jakby 5000 ogrodów i to dawało około miliona działek w Polsce, prawda? Jest 600 zdjęć. Wydaje mi się, że jest 600 zdjęć i ja odwiedziłem może niecałe 100 ogrodów. Wydaje mi się, że gdzieś około 70 ogrodów różnych odwiedziłem. No więc jakby to jest w ogóle jakby pytanie, jaki jest sens tego, czy jakby jaki byłby sens publikacji takiej tylko atlasowej. Jakby ona jest, raz, że to byłoby wtedy zamknięte w jakiejś formie książki, ktoś musiałby to kupić, tak jest powiedzmy dostępne dzisiaj na Instagramie, każdy może sobie to zobaczyć. Więc myślę, że ostatecznie ta forma atlasu, która jest, ona nie prowadzi do publikacji. No to jest to samo pytanie o to, właśnie na ile formalizować te rzeczy, no bo to jest tak, że czy ja bym chciał projektować altanę. No to jest właśnie na przykład dla mnie bardzo problematyczną sytuacją, bo to jest jakby jedna z kolejnych tych strategii, o których mówiliśmy wcześniej, że są altany, które są projektowane przez projektantów. No i to jest dla mnie jakby problematyczna sprawa. Ja bym nie chciał projektować altany, bo moim zdaniem jakby to idzie w przeciwnym kierunku tego, co mnie interesuje w tych altanach. To jest jakaś trochę, jest właśnie to, jakkolwiek sobie to nazwać, mniej szczere i tak dalej, więc jakby to jest coś, co pojawia się. Znamy jakieś takie przykłady altan, które rzeczywiście zostały zaprojektowane przez architektów i może dobrze, że nie ma ich więcej.
No bo jak sformalizować coś nieformalnego?
No właśnie, dokładnie, no jakby nie da się. Bo można próbować, inaczej myślę, że można próbować mówić o tym, że da się nauczyć tego języka, bla, 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 ale to wszystko jest, wydaje mi się, trochę naciągane. I myślę, że lepiej to zostawić tak, jak to jest. Trudno jest uciec od tego tematu dotyczącego działek, że jednak one są zamieszkiwane. I tutaj pewnie z racji na naszą współpracę z PZD i na raporty NIK-u, które czytaliśmy, warto dodać, że to nie jest problem, który jest aż tak duży. On często jest wyolbrzymiany, ale on jest, prawda? Altan ponadnormatywnych i zamieszkiwania działek. No to jest duży problem tego, że dzierżawimy komuś jako skarb państwa czy gmina działkę do tego, żeby on uprawiał czy jakby użytkował ją rekreacyjnie, a ta osoba tam zamieszkuje. I oczywiście jakby pytanie jest jakby zawsze w dwie strony. No jakby dlaczego ta osoba tam mieszka, to oznacza pewnie, że no presja rynku mieszkaniowego jest tak duża, że nie da się mieszkać nigdzie indziej. Ta osoba decyduje się na mieszkanie na działce. No ale ogrody też jakby służą jako jakiś taki wentyl trochę bezpieczeństwa, bo jednak trochę tych osób na altanach mieszka.
To w ogóle, że jak ludzie się przywiązują do tych działek, nie? To też jest fascynujące.
I to jest chyba super, no nie? No, że jakby są te przestrzenie, gdzie możemy się w jakimś takim stopniu wyżyć estetycznie w ten sposób. I jakby ta ich skala jest na tyle, że one nie są tak problematyczne jak na przykład domy jednorodzinne, prawda? Które stoją w krajobrazie. A tutaj z racji na to, że one są zamknięte w ogrodzie, zazwyczaj stoją na środku działki, że one nie są tutaj problemem, prawda? No bo gdybyśmy chcieli przeskalować, to i jakby iść o krok dalej i realizować domy w ten sposób, no to nie wiem, czy to byłoby już jakby, czy byłbym tym tak zafascynowany i szczęśliwy, no bo to by prowadziło pewnie do sporych problemów, prawda?
Tak, jak sobie tak pomyślę, że ktoś na przykład w altance zrobiłby sobie kolumnę jońską albo dorycką, to pomyślałabym, ale to wymyślił.
No, więc może to jest trochę tak, że ogrody są takimi, inaczej jakby jesteśmy świadomi w momencie przekroczenia granicy ogrodu, że wchodzimy w jakiś ogród osobliwości, prawda? I wiemy tego, natomiast jeżeli jesteśmy zaskoczeni tego typu strukturą w krajobrazie normalnie, kiedy nie mamy tego momentu przejścia przez bramę, no to jest to jakby tutaj chyba ten problem. To o tym właśnie chyba mówimy, że jakby tutaj wchodząc w ramy ogrodu, wszyscy decydujemy się na te zasady, że tak, wiemy, gdzie jesteśmy. Jest to pewien jakby przestrzeń, no zupełnie inna niż miasto, niż park i tak dalej. I ona ma swoje zasady. I na to się godzimy, one tak sobie funkcjonują i tego się, jak widzimy tę kolumnę jońską, to ona nie jest dla nas zaskoczeniem, tylko staramy się zrozumieć właśnie przyczynę, dlaczego, że ktoś miał takie marzenie, nie wiem, był na wakacjach w Grecji, widział zdjęcie w albumie, tak chce, tak ma. I to jest okej, okay, no nie? I jakby wszyscy na to się godzimy, natomiast jakby w momencie, kiedy to jest dom jednorodzinny, który jakby stoi w krajobrazie, który jest już jakby bardziej rozumiany przez nas jako jakieś tam dobro wspólne, to już wtedy zaczyna mieć jakby inny wydźwięk, no nie? Zastanawiam się zawsze, na ile one były budowane z wymysłu użytkownika, a na ile, bo pojawiały się takie publikacje jak Mały domek na działce i tak dalej, jest seria takich publikacji, nie wiem, Działka moje hobby, gdzie są pewne detale i pewne pomysły w kwestii rzutu. I z tego, na ile rozmawialiśmy z ludźmi, no to jakby oni wszyscy gdzieś tam jakby krążyli wokół tego, że jakiś rzucik się pojawiał, coś było naszkicowane, gdzieś tam było coś zobaczone albo u sąsiada, albo z książki, no a to był tylko właśnie ta struktura, ewentualnie może jakiś detal połączenia głównych elementów konstrukcyjnych, natomiast jakby cała reszta elewacja i tak dalej zawsze jest tym, co już jest dodane i kompletnie wymyślone przez użytkownika, ale na pewno dużą rolę odgrywa tutaj dostępność materiałów, to co po prostu było, czy jest dostępne, to co można było tanio dostać, albo nie wiem, ktoś coś rozbierał i mógł przenieść. I na pewno podwaliny i fundamenty są gdzieś w tych publikacjach, które okazywały się w okresie PRL-u, tego jak konstruować altanki, no, ale one zawsze były na tyle przekształcane, że jakby tworzą te swoje różne formy.
Czy to jest jakaś taka mikroskala katalogów domów jednorodzinnych poza miastem, tylko w mieście?
Tak, w jakimś stopniu tak, bo to jest pewnie ciekawe pytanie do sprawdzenia, co było wcześniej. Czy pierwszy katalog polskich domów jednorodzinnych, czy pierwszy katalog altanek?
Na koniec, ale to możemy nawet tutaj na forum pogratulować Hiperbazy, też prolog, pierwsze miejsce, więc...
Dziękuję w imieniu zespołu, czyli Bartosz Kowal, Mirabela Jurczenko, Mikołaj Kałużny, ja, Bartek Poteralski i Apolonia Slesarow. Udało nam się pierwszy raz nie przegrać konkursu, a może co fajniejsze, no to będziemy rozbudowywać, jeżeli oczywiście wszystko się uda, to będziemy rozbudowywać technikum rolnicze w Świdwinie.
Dziękujemy tobie za rozmowę i za ten poświęcony czas. Naszym gościem był Wojciech Mazan. Dziękujemy ci, żegnamy się.
Ja również dziękuję.
Polecamy wszystkim obserwować, my na pewno będziemy.
To był podcast Architektura na głos, tworzony przez Muzeum Architektury we Wrocławiu oraz Akademickie Radio Luz. Dziękujemy, że byliście z nami.